Więc dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat i chciałbym odpowiedzieć na pytanie, postawić pytanie, czym jest chrzest? Tak, czym jest chrzest? Więc nie tylko dotykamy kwestii znaczenia chrztu, ale też poruszamy kwestię tego, jak chrzest powinien się odbywać, też jak, jaki jest sposób chrzczenia. Więc od tego zaczniemy i to pozwoli nam w miarę, jak się będziemy zagłębiać w to zagadnienie, zdefiniować, czym jest chrzest. Więc mam kilka punktów, tak, w prezentacji, ale przeczytajmy jeszcze może fragment z Ewangelii Mateusza 28, 16, 20, żebyśmy mieli na świeżo. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili, a Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc mamy tak zwane wielkie posłannictwo. Pan Jezus posyła swoich uczniów, aby co robili? Aby szli i pozyskiwali czy uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus przykazał. Przepraszam. Więc pierwszy punkt co do sposobu chrztu. Chrzest odbywa się przez zanurzenie, przez pełne, całkowite zanurzenie człowieka w wodzie. Tak, Pan Jezus powiedział, chrzcijcie, chrzcijcie ich. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił o chrzcie? Jak uczniowie mieli chrzcić? Jak praktycznie miało to zostać wykonane? Pokropienie, polanie, zanurzenie? Otóż grecki czasownik, który jest użyty przy kwestii chrztu, czy który jest użyty jako chrzcić, i od którego pochodzi rzeczownik, chrzest, to słowo baptizo greckie. I to słowo generalnie znaczy zanurzyć. Ono ma jeszcze inne znaczenia, obmyć, zamoczyć, ale generalnie znaczy zanurzyć. To jego, można powiedzieć, takie pierwotne znaczenie, zarówno w tej literaturze biblijnej, czy w pismach Nowego Testamentu, jak i w literaturze pozabiblijnej, to słowo z reguły oznacza zanurzenie w wodzie. Tak, żeby umyć coś, to trzeba najpierw coś w wodzie zanurzyć. I kiedy popatrzymy na różne fragmenty Nowego Testamentu dotyczące chrztu, to zobaczymy, że właśnie takie znaczenie to słowo musiało mieć. W Marka 1,5 jest napisane odnośnie Jana Chrzciciela, który co robił? Chrzcił ludzi. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. Gdzie Jan chrzcił? W Jordanie. Nie obok, nie przy, nie w okolicach, ale w Jordanie. To znaczy, że człowiek musiał wejść do rzeki, tak? Musiał wejść do rzeki, musiał się zamoczyć w tej rzece, w Jordanie. Stąd wniosek, że raczej chodziło o zanurzenie. Dalej Marek mówi o tym, że Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i w wersecie 10 pierwszego rozdziału Ewangelii Marka Marek napisał, a gdy wychodził z wody. To znaczy, że musiał być w wodzie, w Jordanie najpierw, tak, żeby móc z niej wyjść. Gdyby chodziło o pokropienie czy polanie to wodą, to wcale Jezus nie musiałby wchodzić do wody. Wystarczyło, że stanął gdzieś tam, tak, obok Jana Chrzciciela i Jan Chrzciciel by mu wylał jakimś kubkiem, miską czy czymkolwiek trochę wody i już by sprawa była załatwiona, ale nie, Jezus wyszedł z wody, czyli najpierw musiał do niej wejść. Ewentualnie człowiek, jest jeszcze inna możliwość, że człowiek mógł wejść do wody, na przykład do pasa, i wtedy nie wiem, Jan Chrzciciel mógł wylać wodę. Jest to tak, jest taka ewentualność, tak? Że będąc takim uczciwym. No ale wtedy właśnie Jan 3,23 trochę nam zmienia postać rzeczy. Również Jan chrzcił w Enon blisko Salim, ponieważ obszar ten obfitował w wodę. Więc dlaczego do chrztu potrzebna była duża ilość wody? No więc no wydaje się, że takim logicznym, rozsądnym wyjaśnieniem jest to, że chrzest to nie polanie, nie pokropienie, tylko zanurzenie. Do zanurzenia człowieka potrzebna jest duża ilość wody. Tak? Do pokropienia niekoniecznie, można ze studni wziąć czy ze źródła i polać kubkiem wystarczy. Ale nie, chodzi o to, że chrzest to zanurzenie. Dlatego potrzebna była duża ilość wody. Tak, żeby człowiek mógł do wody wejść, a jak już jest w wodzie, to żeby zanurzyć. Więc chrzest jest całkowitym zanurzeniem człowieka w wodzie. Ale to nie wszystko, tak? Chrzest jest wyznaniem osobistej wiary Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nakazał swoim uczniom: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc mieli chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Apostoł Piotr z kolei, kiedy głosił w Dniu Zielonych Świąt, Dniu Pięćdziesiątnicy swoje kazanie, prawda, 3000 Żydów się jakby było do głębi poruszonych i zapytali, co mamy czynić, bracia? I co odpowiedział apostoł Piotr? Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Tak, więc w pierwszym wersecie jest mowa Ojciec, Syn, Duch Święty, w drugim jest mowa w imię Jezusa Chrystusa i tutaj nie ma żadnej sprzeczności, później to wyjaśnię, tak? Żeby nie było, że kto ma rację. Tak? Więc już wcześniej powiedziałem, że chrzest, czy dwa tygodnie temu powiedziałem, że chrzest podąża za nawróceniem. I tutaj mamy w chrzcie wyraz tego nawrócenia. Człowiek, który się nawrócił, daje się ochrzcić. Tak, to jest istotne, daje się ochrzcić lub też zostaje ochrzczony, bo tutaj słownictwo jest dosyć precyzyjne. Nie ma, że ktoś się ochrzcił, chociaż my tak mówimy, tak? Ale generalnie człowiek zostaje ochrzczony lub daje się ochrzcić przez kogoś. Więc dobrze jest to jakby zrozumieć. Zostaje człowiek ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego albo w imię Jezusa Chrystusa. Samo zanurzenie w wodzie nie jest chrztem. Tak? Samo zanurzenie w wodzie, bo człowiek idzie się wykąpać, się zanurza, to nie jest chrzest. Więc żeby mówić o chrzcie, nie wystarczy samo zanurzenie, trzeba coś więcej. Ale jeżeli człowiek zostaje zanurzony w wodzie w imieniu Jezusa Chrystusa albo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to wtedy mówimy o chrzcie. Kiedy człowiek daje się ochrzcić, tak, bo tak apostoł Piotr mówi do tych Żydów zgromadzonych w Jerozolimie, niech każdy z was da się ochrzcić, albo niech każdy z was zostanie ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa. Więc kiedy człowiek daje się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, oznacza to pewne świadome i dobrowolne działanie tego człowieka. Ten człowiek robi coś, co wynika z jego przekonania. Ten człowiek poddaje się świadomie, dobrowolnie ustanowieniu Pana Jezusa Chrystusa. A poddając się ustanowieniu Pana Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, że poddaje się Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc kiedy to robi, kiedy zdaje się ochrzcić, robi to, ponieważ wierzy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Robi to, ponieważ opamiętał się i zawierzył Chrystusowi. Więc chrzest jest wyrazem osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Chrzest, można powiedzieć, jest wyznaniem osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A kiedy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, no to nie da się nie wierzyć w Ojca czy w Ducha Świętego. Tak? Żydzi oczywiście mieli... Oni wierzyli w Ojca, wierzyli w Ducha Świętego, mieli problem z Chrystusem. tak? Nie wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Chrystusem. Ale poganie, jeżeli wierzą, no, mając innych bogów, jeżeli wierzą w Chrystusa, to automatycznie muszą odrzucić wszystkie pogańskie bóstwa i uwierzyć w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc kiedy człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa, no to automatycznie, no z automatu musi też uwierzyć w Ojca, który go posłał i Ducha Świętego, który został posłany przez Ojca i przez Syna. Więc to nie zaprzecza sobie. Jeżeli chrzest jest dokonany w imię Jezusa Chrystusa, to nie jest on nieważny. Tak? Bo i na przykład praktycznie, to na przykład baptyści korzystają z dwóch formuł. Tak, że jest to chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale ja Cię chrzczę w imię Jezusa Chrystusa. Albo na odwrót. Więc żeby nikt się nie czepiał, to dwie formuły mogą być używane podczas chrztu. Więc chrzest jest wyrazem osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, jest wyznaniem wiary, osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Po trzecie, chrzest jest symbolicznym, tak, to jest ważne, symbolicznym wyrazem zjednoczenia z Chrystusem. I już wyjaśniam, o co chodzi. Ponieważ chrzest jest właśnie wyrazem osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to musi w jakiś sposób wyrażać to, w co wierzymy odnośnie Pana Jezusa. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa pcha nas w Jego szeroko otwarte ramiona. Wiara w Niego powoduje, że chcemy być jedno z Nim, że chcemy być Mu poddani i wierni. Wiara w Jezusa Chrystusa powoduje nasze zjednoczenie z Nim. Tak? Nasza wiara, kiedy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, zostajemy zjednoczeni z Nim. Apostoł Paweł mówi o tym zjednoczeniu w Galacjan 2:20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Czy Paweł był fizycznie ukrzyżowany z Chrystusem? Nie. Ale jest z Nim, tak? Jest z Nim zjednoczony. Mówi o sobie, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Postrzega siebie jako ukrzyżowanego. Ten stary człowiek, stary Paweł, został ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Czy Paweł fizycznie nie żyje? No Paweł żyje fizycznie, to on chodzi, ale mówi o swoim życiu, że nie żyje on, tylko żyje we mnie Chrystus. Więc jest zjednoczenie, Chrystus jest w nim, żyje w nim. Jego obecne życie, to nowe życie w Chrystusie jest życiem w wierze właśnie w Niego. Więc Paweł postrzegał siebie jako zjednoczonego przez wiarę z Chrystusem. Wiara Pawła łączyła go z Jezusem, czy połączyła z Jezusem. Dlatego w Rzymian 6, wersety 3-4, Paweł napisał: czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. I w Kolosan 2:12 Paweł napisał: jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Więc te dwa fragmenty pokazują nam, że chrzest odwołuje się do czego? Odwołuje się do śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Paweł mówi nam, że człowiek ochrzczony w Jezusa Chrystusa zostaje zanurzony w Jego śmierć. Następnie zostaje pogrzebany symbolicznie razem z Chrystusem, by w końcu symbolicznie, wynurzając się z wody, powstać do nowego życia razem z Chrystusem. Więc mamy tu pokazane to, co wierzymy odnośnie Jezusa Chrystusa. Umarliśmy, stary człowiek umarł, stara natura została ukrzyżowana. Teraz żyje nowy człowiek i żyje razem z Chrystusem. Więc chrzcie, można powiedzieć, wyrażamy tę wiarę, dając się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Tę wiarę oraz tę jedność z Chrystusem wyrażamy publicznie, wyrażamy nasze zjednoczenie, utożsamienie się z Chrystusem, właśnie zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. I chrzest przez zanurzenie, zobaczmy tutaj na tą ważną rzecz, chrzest przez zanurzenie oddaje najlepiej tę symbolikę. Człowiek zostaje zanurzenie, nie wiem, czy zauważyliście takie stwierdzenie, kiedy jest mowa, dzisiaj czytaliśmy dekalog, tak? I tam jest w dekalogu stwierdzenie w wodzie pod ziemią. Tak? Na niebie w górze, na ziemi w dole i w wodzie pod ziemią. Czyli można powiedzieć, że mamy trzy różne poziomy, więc kiedy człowiek się zanurza, zostaje zanurzony, to gdzie jest? To jest pod ziemią w pewnym sensie. Tak? Jest jakby złożony do grobu, umarł. Więc zanurzenie oddaje nam tę symbolikę bardzo dobrze. Polanie, pokropienie niestety nam tej symboliki nie oddaje, nie odzwierciedla, nie niesie ze sobą tego przekazu. Więc chrzest jest symbolicznym wyrazem czy zjednoczenia z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Czwarty punkt. Chrzest jest symbolicznym wyrazem oczyszczenia przez Jezusa Chrystusa, tak? Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa człowiek nie tylko jednoczy się z Jezusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Przez wiarę w Jezusa człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechów, tak? Przez wiarę w Pana Jezusa człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechów. Apostoł Piotr powiedział: opamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. Więc to odpuszczenie grzechów może być wyrażone w inny sposób. Może być wyrażone jako oczyszczenie lub obmycie się z grzechów. Dlatego możemy mówić o chrzcie jako o symbolicznym wyrazie właśnie obmycia z grzechów. 1 Koryntian 6,11 apostoł Paweł mówi: a takimi właśnie niektórzy z was byli. A wcześniej wymienia, jacy byli, jacy źli byli, jacy grzeszni byli. Ale obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. To określenie obmyliście się nie odnosi się bezpośrednio do chrztu. Tak? To nie jest nawiązanie do chrztu. Jest to skutek uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa, który powoduje, że kiedy wierzymy, to Pan Jezus oczyszcza nas, można powiedzieć, obmywa nas z wszelkiego grzechu. Człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, doświadcza obmycia z grzechu, doświadcza usunięcia grzechu i to jest symbolicznie wyrażone w chrzcie. Podobnie inny fragment Pisma Świętego, Dzieje 22:16, a teraz, kiedy jest mowa o Pawle, jak on się nawrócił generalnie. A teraz, dlaczego zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj się z twoich grzechów, wzywając jego imienia. Więc znowu możemy zapytać o to, który sposób chrztu, zanurzenie, pokropienie czy polanie wodą lepiej oddaje tę symbolikę oczyszczenia. I według mnie znowu trzeba powiedzieć, że zanurzenie obrazuje to oczyszczenie najlepiej. Pokropienie czy polanie niekoniecznie musi zmoczyć nas całych, niekoniecznie musi w cudzysłowie zmyć wszelki brud. Natomiast zanurzenie w wodzie, kiedy człowiek idzie pod wodę, no to woda dostaje się wszędzie, obmywa wszystko i symbolicznie usuwa każdy brud. I tak właśnie działa Pan Jezus. Kiedy wierzymy w Niego, Pan Jezus oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiego brudu. Nie woda, tak? Nie woda, ale wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Więc mamy cztery punkty, tak? Chrzest odbywa się przez zanurzenie. Chrzest jest wyznaniem osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Chrzest jest symbolicznym wyrazem zjednoczenia z Chrystusem, Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Chrzest jest symbolicznym wyrazem oczyszczenia przez Jezusa Chrystusa. Czym zatem jest chrzest? Więc tutaj możemy taką definicję z tego zrobić. Chrzest to całkowite zanurzenie człowieka w wodzie, na wyznanie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, symbolizujące zjednoczenie z Nim w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu oraz symbolizujące obmycie z grzechów wynikające z osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, czyli dokładnie to samo, co te punkty nam tutaj mówią. Więc chrzest ma bogate znaczenie, ma bogatą symbolikę. Ale to nam pokazuje, że osoba, która zostaje ochrzczona, no musi rozumieć pewne rzeczy, rozumie, czym jest opamiętanie, czy odwrócenie się od grzechu, rozumie, co to znaczy zawierzyć Chrystusowi, bo zawierzyła Chrystusowi, ale też rozumie, że wiara w Chrystusa prowadzi do nowego życia. Osoba chrzczona nie musi być ekspertem w tych sprawach, ale no powinna, czy musi rozumieć, w kogo zostaje zanurzona i co to dla niej znaczy. Więc widzimy, że chrzest jest wyznaniem osobistej wiary. W związku z tym ta definicja chrztu wyklucza nam z chrztu niemowlęta. Chrzest niemowląt nie jest biblijny, nie wynika z Biblii. Tylko osoby świadomie wierzące mogą zostać ochrzczone. Tak? Praktyka chrztu niemowląt nie jest biblijna. Oczywiście są chrześcijanie, którzy wierzą, że dzieci wierzących powinny zostać ochrzczone, ale no jest pewien problem, że nie ma potwierdzenia tego w Biblii. To, co próbują, jakby czym próbują uzasadniać takie podejście, jest na przykład to, że były chrzczone całe domostwa. I więc założenie się przyjmuje, że skoro były chrzczone całe domostwa, czyli wszyscy domownicy w danym domu, no to że były też i małe dzieci. No ale tak, takiego założenia nie możemy przyjąć, ponieważ widzimy, że kiedy jakaś osoba została ochrzczona, to najpierw ona musiała uwierzyć. Więc założenie jest takie, że osoba ochrzczona musiała wcześniej właśnie złożyć jakieś wyznanie wiary, musiała przyjąć Ewangelię. Więc to wyklucza niemowlęta i jakieś mniejsze dzieci. Czy można... Takich pytań trochę wymyśliłem. Czy można ochrzcić siebie samego? Bo różni ludzie mają różne koncepcje. Tak? Są czasami młodzi chrześcijanie, oni są gorliwi i zamiast się dopytać, to oni wczytują, chrzczą się, tak? Czyli napuszczają wody do wanny i się zanurzają. Więc czy można ochrzcić siebie samego? Czy można zanurzyć się w wodzie na wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa? I czy takie zanurzenie można nazwać chrztem? Otóż w Nowym Testamencie nigdzie nie znajdujemy takiej praktyki. W związku z tym musimy odrzucić taką praktykę. Chrzest zawsze jest udzielany komuś przez kogoś. W związku z tym takie zanurzenie nie jest chrztem, jeżeli właśnie nie spełnia tych warunków. Jest to po prostu zwykłe zanurzenie, zamoczenie, które nie ma nic wspólnego z nakazem Pana Jezusa Chrystusa. Więc nie można ochrzcić siebie samego. Więc mamy różne ważne pytania. Czym jest chrzest? Czy kto może zostać ochrzczony? Ale jest też kolejne bardzo ważne pytanie, kto może udzielić chrztu? Tak, kto może udzielić chrztu, ponieważ tutaj też są różne pomysły i niektórzy chrześcijanie, są tacy chrześcijanie, którzy twierdzą, że na przykład każdy chrześcijanin może chrzcić, kiedy chce i kogo chce generalnie. Więc co Biblia mówi na ten temat? Więc nie ma jakiejś bezpośredniej odpowiedzi, ale to nie znaczy, że nie możemy jakichś wniosków wysnuć, tak? Czy nie możemy czegoś wyciągnąć ze Słowa Bożego. Więc należałoby najpierw zadać pytanie, żeby szukając odpowiedzi, to należałoby zadać najpierw pytanie, kto w Nowym Testamencie chrzcił? Tak? Kto w Nowym Testamencie chrzcił? Więc na pewno, bez żadnych wątpliwości, chrzcili uczniowie Jezusa, uczniowie w sensie apostołowie, Tak? Oni otrzymali to wielkie posłannictwo i oni chrzcili. Apostoł Piotr, apostoł Paweł. Tak? Mamy fragmenty mówiące o tym, że oni chrzcili. Niekoniecznie może sami fizycznie zanurzali kogoś w wodzie, ale na pewno byli tymi, którzy nakazują, można powiedzieć, komuś tam, żeby został, znaczy nie komuś, tylko innym braciom, żeby kogoś tam ochrzcić. Czy też administrują w pewnym sensie tym ustanowieniem Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj chyba nie powinno być żadnej wątpliwości. Apostołowie, tak? Następnie mamy Filipa, który ochrzcił Samarytan i który ochrzcił tego dostojnika tej królowej etiopskiej, tego eunucha, tak, z którym podróżowała przez chwilę. Tyle. I co się dowiadujemy odnośnie Filipa? Filip był jednym z 7 diakonów ustanowionych czy wybranych w zborze w Jerozolimie, żeby posługiwać czy tam usługiwać tym wdowom, które były zaniedbane. Ale w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 8 wersecie, dowiadujemy się, że Filip był też ewangelistą. Oprócz tego, że był diakonem w zborze, to był też ewangelistą. Tak? To znaczy, że pełnił jedną z funkcji słowa, może nauczania słowa. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, jest mowa o tym, że Pan Jezus ustanowił w Kościele różne dary słowa. Apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pastorów i nauczycieli. Tak? Więc Filip był ewangelistą, czyli miał posłannictwo od Chrystusa do tego, żeby iść, głosić Ewangelię, żeby iść, uczyć innych, ale też widzimy, że chrzcił. Więc mamy apostołów i mamy Filipa, ewangelistę. Kto jeszcze? Już nie mamy więcej pewnych informacji, tak? Mamy być może Ananiasz, uczeń Pana Jezusa z Damaszku, którego Pan posłał do apostoła Pawła, po tym jak Pan Jezus ukazał się apostołowi, jeszcze przepraszam, do Saula. On jeszcze nie był apostołem wtedy, ale kiedy spotkał Pana Jezusa Chrystusa na drodze do Damaszku, Ananiasz został posłany właśnie do Saula, żeby położyć na niego ręce, żeby Saul przejrzał i żeby został napełniony Duchem Świętym. I wtedy Ananiasz mówi, co stoi na przeszkodzie, nie zwlekaj, tylko daj się ochrzcić. Więc nie mamy informacji, czy wiemy, że Saul został ochrzczony, ale przez kogo, to już nie wiemy. Tak? Nie podaje Łukasz tej informacji. Być może był to Ananiasz, który ochrzcił apostoła, czy Saula, czy Pawła. Więc Ananiasz, też nie wiemy tego na pewno, to jest pewne domniemanie, Ananiasz mógł być liderem lub jednym z liderów w tej grupie uczniów w Damaszku. Wiemy na pewno, że Ananiasz cieszył się dużym poważaniem wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Tak mówi o nim apostoł Paweł. Na pewno był człowiekiem pobożnym, więc spełniał pewne kryteria, jeśli chodzi o bycie liderem takiej wspólnoty uczniów. Więc mógł, ale nie musiał. Mógł ochrzcić, ale nie musiał. Poza tymi osobami, no nie mamy żadnej informacji o jakiejkolwiek innej osobie, która by ochrzciła kogokolwiek. A jeszcze tylko może dodam, że jeśli chodzi o apostołów, tak, bo tutaj nie dopowiedziałem, kiedy apostołowie chrzcili w znaczeniu apostołowie i ich najbliżsi współpracownicy, ponieważ apostoł Paweł zawsze poruszał się z jakimś zespołem ludzi, ze swoimi współpracownikami. Jeżeli nie on bezpośrednio kogoś chrzcił, to zlecał to swoim współpracownikom, którzy tego dokonali, ale generalnie jest to mowa o apostołach. Więc ponadto, więc mamy tak, mamy informację, że apostołowie chrzcili, czy ludzie z nimi, z apostołami związani, ewangelista Filip i być może, to jest niepewny, Ananiasz, który być może był liderem wspólnoty. Nie wiemy tego. Więc ponadto widzimy w Wielkim Posłannictwie, że nakaz Pana jest skierowany do uczniów, tak, do apostołów. Oni mają nie tylko chrzcić, ale też uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Dlatego możemy powiedzieć, że osoby, które w kościele, w zborze są odpowiedzialne za uczniostwo, czyli za uczenie innych byciem uczniem Jezusa Chrystusa, które są odpowiedzialne w zborze za przygotowanie innych wierzących do dzieła budowania ciała Jezusa Chrystusa, oni mają tę odpowiedzialność za administrowanie chrztem. Tak? Czyli mamy tutaj wymienionych apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Więc oni w tym pierwotnym kościele mieli odpowiedzialność za chrzest. Ale ta struktura się z czasem zmieniała. Tak? Apostoł Paweł, po apostole Pawle, już po tych apostołach, którzy zostali powołani przez Pana Jezusa Chrystusa, i po Pawle nie widzimy już kolejnych apostołów, jakby następujących po nich. Raczej ta struktura funkcjonowania Kościoła się zmienia. Są powoływani starsi w zborze, którzy są odpowiedzialni za kierowanie zborem, którzy są odpowiedzialni za nauczanie w zborze, więc to jakby w ich gestii też jest, według mnie, administrowanie kwestią chrztu. Z prostego powodu, żeby w zborze nie było zamieszania, żeby nie było wolnej Amerykanki, bo jeden będzie miał, wierzący miał taką koncepcję chrztu, inny będzie miał taką koncepcję chrztu i każdy sobie rzepkę skrobie. To nie może tak być. Musi być pewien porządek, czy powinien być porządek w zborze. Tak? Więc wydaje się słuszne i logiczne, że ci, którzy są odpowiedzialni za uczenie innych, byciem uczniem Pana Jezusa Chrystusa, są też odpowiedzialni za administrowanie chrztem. Oczywiście generalnie to nie jest przekazane. Chrzest nie został ustanowiony czy też dany tym ludziom, ale Kościołowi, tak, zborowi. Ale w imieniu zboru ci ludzie administrują chrztem. Więc chrzest powinien odbywać się w kontekście zboru, w kontekście kościoła lokalnego, powinien być administrowany przez starszych zboru, ponieważ oni są odpowiedzialni za nauczanie, przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. I taka praktyka chroni Kościół przed bałaganem i zamieszaniem. Ostatnie pytanie. Czy można pobierać opłatę za chrzest? Tak, czy można pobierać opłatę za chrzest? Znowu musimy odwołać się do Pisma Świętego. W Nowym Testamencie nie znajdujemy takiej praktyki. Są dwa obrzędy ustanowione przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest to chrzest i wieczerza pańska. Tak? Odnośnie wieczerzy pańskiej czytamy, że zasiadanie do stołu pańskiego czy wspólne spożywanie wieczerzy pańskiej było normalnym elementem funkcjonowania zboru. Wierzący, że chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa spotykali się i częścią tego spotkania było spożywanie wieczerzy pańskiej. I nikt za to nie pobiera opłaty. W związku z tym, dlaczego miano by pobierać opłatę za chrzest? Nie ma takiego powodu. Chrzest powinien być dla osoby chrzczonej darmowy, ponieważ jest to normalny element funkcjonowania zboru. Przecież tak powinien funkcjonować zbór. Jest osoba, która się nawraca, więc odpowiedzialnością zboru jest taką osobę przygarnąć, tak, przyjąć, ochrzcić, uczyć, żeby wzrastała w Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie ze słowem Pana, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Więc nie powinno, nie można pobierać opłaty za chrzest. Nie ma usprawiedliwienia. Nawet jeżeli są jakieś koszty ponoszone, tak, bo na przykład kiedy ja byłem chrzczony, to była spora grupa, nie wiem, około 30 młodych ludzi, więc zbór, w którym to się odbywało, wynajął basen. Więc jakieś koszty były, ale nikt nie prosił nas później o ofiarę, o co łaska, tak, tylko to jakby zostało pokryte z ofiar zboru, które były normalnie z pieniędzy zboru, więc nie wolno, nie można pobierać opłaty za chrzest. Więc to na tyle dzisiaj wystarczy, mam nadzieję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę później zadawać. Będę starał się wyjaśnić, może dopowiedzieć coś, bo może coś niejasno zostało powiedziane. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje słowo, za to, że możemy się do Niego odwołać, z Niego się uczyć i za to, że Pan Jezus ustanowił chrzest. I że możemy widzieć właśnie po co, dlaczego, jaki. I pokazuj nam tę prawdę jeszcze bardziej. Zanurzaj, Panie, nas właśnie w tą prawdę, żebyśmy mogli ją przyjąć, żebyśmy mogli się nią nasycić, żebyśmy mogli zobaczyć jej bogactwo, żebyśmy właśnie mogli zobaczyć w tym wszystkim mądrość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też pokazuj nam, Ojcze, właśnie te rzeczy, które są trudne, które wymagają naszej powściągliwości czy naszego pewnej rezygnacji z pewnych rzeczy, żeby w zborze był pewien porządek, żeby rzeczy odbywały się godnie Ciebie. Ojcze, chroń nas przed jakimiś herezjami czy jakimiś fałszywymi naukami, złymi naukami odnośnie chrztu, ale Panie, daj nam mądrość, żebyśmy mogli widzieć, co Słowo Boże uczy i stosować to Słowo w naszym życiu odnośnie chrztu. Proszę Ciebie, Ojcze Święty, żebyś klarował te rzeczy i pokazywał je właśnie, że to jest nakaz Pana Jezusa i On jest ważny. I nie można sobie obok tego przejść tak obojętnie, nie poddając się Panu Jezusowi Chrystusowi. Ucz nas tego, co dobre i właściwe. Bądź uwielbiony, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.